Popołudnie wnet.
Na my dzisiaj w popołudniu na 87,8 w Warszawie, 95,2 w Krakowie i na www.net.fm pozostajemy w sferze przedsiębiorczości. Tak nam się to dzisiejsze popołudnie ułożyło, że 3 kwietnia to dla Radia Wnet Dzień Przedsiębiorczości, więc w studio najbardziej kompetentna osoba w Rzeczpospolitej, czyli rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, Adam Abramowicz. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, bardzo dziękuję za to określenie. Staram się reprezentować godnie małych i średnich przedsiębiorców. Niedługo rocznica konstytucji biznesu. Można już lekko podsumowywać.
No to podsumujmy, chociaż sam urząd rzecznika działa co nieco krócej.
Tak, od 22 czerwca, no w zasadzie od zera trzeba było wszystko stworzyć, ale no już w zasadzie mamy biuro w Warszawie rzecznika, w Krakowie, w Poznaniu, Gdańsku i w Białymstoku. Działamy pełną parą, przyjmujemy wnioski przedsiębiorców, występujemy w postępowaniach, występujemy o zmianę prawa, opiniujemy ustawy, działamy w Radzie Przedsiębiorców, a więc idzie praca pełną parą.
Przecież 22, miał być chyba 21 czerwca, to jest Dzień Przedsiębiorcy, ale zdaje się nie udało wyrobić, żeby...
Bo premier akurat był, musiał wyjechać za granicę, stąd ten jeden dzień poślizgu.
Ten 22 czerwca też bardzo ładna data, ale jak pamiętam cały proces tworzenia się urzędu, to była droga przez mękę, bo 22 czerwca to jest akt nominacji, a zanim się udało skompletować zespół, zanim się udało papierki pozbierać po ministerstwach, to minęły 3 miesiące albo i więcej.
Okazuje się, że w Polsce jest dużo łatwiej zarejestrować firmę. W zasadzie już teraz to w jednym okienku i przez internet, ale zorganizować urząd to już jest droga pod górkę. Na przykład wynagrodzenia w biurze rzecznika musiał ustalić kto.
Premier.
Ciekawe, czy słuchacze wiedzą. Pan redaktor podpowiedział, pan premier, a to się wiązało, oczywiście nie osobiście, ale to się wiązało z rozporządzeniem, z przechodzeniem od jednego ministerstwa do drugiego ministerstwa w opiniowaniu. No, a to trwa. Poza tym ustawa o finansach publicznych, która też nie ułatwia tutaj działania, ale w październiku mogłem zacząć zatrudnić główną księgową, a bez głównej księgowej nijak można było działać.
Serce urzędu.
Każdego urzędu. No i już, tak jak mówiłem, dzisiaj w pełnej parze biegniemy do przodu.
No to widzę, że pan minister rzecznik miał pod górkę, przedsiębiorcy mieli mieć z górki. Była ta słynna konstytucja biznesu. Pan minister powiedział, mija prawie rok i urzędy już sobie wbiły do serca, do głowy i wryły do serca literę i ducha tej konstytucji, czy jeszcze nie?
Duża część urzędów tak i dochodzą sygnały, że jest zmiana nastawienia do przedsiębiorców. Ja przypomnę, że konstytucja biznesu to jest kilka zasad głównych, co nie jest zabronione, jest dozwolone, domniemanie niewinności przedsiębiorcy, wszystkie wątpliwości, które nie dadzą się usunąć, mają być na korzyść przedsiębiorcy interpretowane, zasada pewności prawa i zasada proporcjonalności w reagowaniu urzędów na działania przedsiębiorców. No i tak jak mówię, sporo urzędników i urzędów już działa po nowemu, ale no niestety nie tak łatwo. No, bardzo wielu myśli, że to tylko tak na niby, że to tylko dekoracyjnie i że będzie tak jak było. No i taką pierwszą próbą sprawdzenia była żarówka w Bartoszycach. Okazało się, że wystąpiłem z wnioskiem o ukaranie pani naczelnik, bo złamała w rażący sposób konstytucję biznesu. No została odwołana ze stanowiska. No,
pan
toczy się postępowanie.
Chciał ukarania, a pan minister Banaś się wyrzucił.
No nie wyrzucił, tylko odwołał ze stanowiska. Ona pracuje dalej i niech pracuje, bo nam też nie chodzi o to, żeby jakby przeprowadzać jakąś wendetę. No, chodzi o to, żeby dać wyraźny sygnał wszystkim, że konstytucja biznesu jest na poważnie, no ale ponieważ dalej się okazało, że wiele osób myślało, że to tylko tak sobie i że to za chwilę minie, w tamtym tygodniu wystąpiłem z wnioskiem o ukaranie 2 następnych osób odpowiedzialnych za to łamanie konstytucji
dwóch
biznesu.
Kolejnych urzędników, bo takie kompetencje pan ma.
Tak jest.
Może pan wnioskować o dyscyplinarne postępowanie wobec urzędników, więc blady strach być może padł na zastępy służby publicznej.
No, gdyby padł po Bartoszycach, to ci, do których wnioskowałem o postępowanie dyscyplinarne, nie przerywali biegu przedawnienia przez używanie kodeksu karno-skarbowego, wbrew woli ministra, wbrew woli ministerstwa, no i wbrew wbrew tym dobrym zasadom wykonującym z konstytucji biznesu, nie zdążyli zrobić postępowania, zbliża się termin przedawnienia, no to zarzuty z kodeksu karno-skarbowego, które zawieszają bieg przedawnienia i na to nie ma zgody.
No to zanim przejdziemy do szczegółów, to taka ogólna refleksja, bo mamy tą konstytucję biznesu z jednej strony, a z drugiej strony jest piątka, nowa piątka PiS-u, piątka Kaczyńskiego i potrzeby sfinansowania, także w podatku CIT. I pytanie, czy te dwie postawy nie są sprzeczne przypadkiem?
Ja bym jeszcze dołożył tam panu prezesowi jeszcze co najmniej jeden postulat, żeby była to szóstka. No, teraz mamy w szkole szóstkę. Dołożyłbym zrezygnowanie z ryczałtowego ZUS-u jako...
Do tego przejdziemy choć o samą filozofię. Czy nie odczuwa pan jako urząd wzmożonej presji fiskalnej na przedsiębiorców?
Nie mam takich sygnałów od przedsiębiorców, aczkolwiek takie obawy są, to ja wiem, bo wiadomo, że jeżeli gdzieś tam wydatki socjalne z budżetu się zmagają, no to każdy myśli, skąd zostaną sfinansowane. No a wiadomo, że finansuje sfera gospodarka, krótko mówiąc. No ale to jeszcze tak, w tej chwili...
Tutaj szczególnie CIT, bo i premier Morawiecki, a szczególnie minister Czerwińska mówią, w VAT-ie cośmy uszczelnili większych przyrostów ponad to, co wynika z konsumpcji, wzrostu gospodarczego się nie spodziewamy, ale CIT, tu jest łowisko, gdzie jeszcze dużo ryb pływa w mętnej wodzie,
no
gdzie
tak,
możemy połowić.
Czy my się musimy tym martwić? To niekoniecznie, dlatego że CIT dla małych spółek...
Muszę się zarzucić sieć, to się wyciągnie też zdrową rybę, nie tylko te chore.
Myślę, że nie, dlatego że CIT dla małych spółek został obniżony i to bardzo mocno, więc zapłacenie już tych 8% nie jest problemem. A przypomnę, że duże korporacje od lat CIT-u nie płacą i to jest pytanie takie, czy spółki mniejsze, które mają konkurować z korporacjami na rynku i te spółki mniejsze, małe i średnie płacą podatki, a duże korporacje nie płacą, czy to jest zdrowa, uczciwa konkurencja? Moim zdaniem nie. I akurat uszczelnienie na tym odcinku to raczej powinno cieszyć.
Nie, to jeszcze wyciągnę jedną kartę tej dyskusji, bo żeby państwo nie myśleli, że ja sobie tutaj wymyślę jakieś rzeczy. Rzeczpospolita pisała o tym planie Ministerstwa Finansów przeglądu przedsiębiorców, żeby sprawdzić, kto jest rzeczywiście przedsiębiorcą w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, a kto tylko został wypchnięty na samozatrudnienie. Panu takie pomysły się podobają?
Znaczy, ja nie będę komentował artykułów prasowych. Jakbym zobaczył rzeczywiście, że ministerstwo coś pracuje nad takim rozwiązaniem, to bym się wypowiedział. Nie sądzę,
myśli
żeby to
pan, że Rzeczpospolita kłamie?
Nie, tam nie kłamie, ale to, wie pan, no może to był też taki próbny balon, bo to się też takich rzeczy używa w polityce. Coś tam wypuszcza i się patrzy, jaka będzie reakcja.
No i pana ale ministra, reakcja jaka była na ten próbny? Zobaczył pan ten balon na niebie polskiej prasy i co pan sobie pomyślał?
Pomyślałem sobie tak, dla mnie każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą, to jest wartość dodana w polskiej gospodarce, a nie odjęta. Jeszcze kilka lat temu, kiedy był rynek pracodawcy, to można było powiedzieć o zmuszaniu i wypychaniu kogoś na samozatrudnienie. No dzisiaj kogoś wypchnąć w momencie, kiedy nie ma pracowników, to jest raczej niemożliwe. W związku z tym, bo byłem teraz na spotkaniu w Ostrowie Wielkopolskim z przedsiębiorcami, mówił, panie rzeczniku, pracowniku, dajcie pracowniku. 2,5% bezrobocia, no czyli w zasadzie go w ogóle nie ma, no bo to już ci, co nie chcą zupełnie pracować, szukają pracowników, więc wypychanie na siłę kogokolwiek w tej sytuacji jest niemożliwe, a każdy, kto się decyduje na pracę, niech to będzie sobie samozatrudnienie, to jest, tak jak powiedziałem, wartość dodana dla polskiej gospodarki, bo on, po pierwsze, robi to efektywniej, po drugie, może z tej jednoosobowej działalności się przekształcić za chwilę w wieloosobową, może urosnąć, może być wielka firma, większa firma, i tutaj bym szczególnie nie prześladował takich ludzi, bo po co?
Minister Jadwiga Emilewicz wprost powiedziała, że ten pomysł jej się nie podoba, że jej ministerstwo będzie z tym pomysłem walczyć, ale być może już nie będzie z czym i z kim walczyć, bo nie wiadomo są losy. Minister Czerwiński, o tym mówiliśmy w pierwszej części popołudnia Wnet, a my przejdźmy...
Zresztą tak, panie redaktorze, to co pan bardzo dużo długo pilotował i pana zasługa też jest częściowa we wprowadzeniu ustawy o małym ZUS-ie. No to najpierw się wprowadza od 1 stycznia ustawa o małym ZUS-ie, żeby ulżyć tym właśnie samozatrudnionym, żeby ich za chwilę likwidować, no to trochę to jakoś
do
nie
ZUS-u
ma.
Jeszcze przyjdziemy, ale skoro już wymówiłem imię i nazwisko szefowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, no to raport. Dzisiaj mamy raport w sprawie wolnych niedziel od handlu. No i mamy deklarację ministerstwa. Nie rekomendujemy zmian w ustawie o zakazie handlu w niedzielę, czyli to, o co pan też postulował.
Ja chciałem dyskusji opartej na faktach, na danych konkretnych, a nie kampanii lobbystycznej, która jest prowadzona od 4 miesięcy, żeby wzorem Węgier wycofać się z ustawy ograniczającej handel w niedzielę.
Ale to był lobbying? To był zorganizowany przez kogoś lobbying?
Panie redaktorze, jeżeli na przykład o problemach aniołków z Narodowego Banku Polskiego mówiło się 3 tygodnie max, tak, o problemach szefa KNF-u 3 tygodnie, bo to jest tak mniej więcej w mediach wygląda, tak, wchodzą następne fakty. A o ograniczeniach handlu w niedzielę mówiło się 4 miesiące, codziennie. To się otwierało portal, to się otwierało jakąś stację telewizyjną. No i przez 4 miesiące prowadzona kampania, no niestety ona się sama nie wywołała, sama się nie prowadziła.
W słusznym celu.
Czy to jest słuszny cel? Jeżeli, jak powiedziałem, gospodarka, od gospodarki zależy poziom życia wszystkich Polaków, w związku z tym powinniśmy dyskutować na podstawie danych konkretnych, a danych konkretnych nie było. GUS nie podał żadnych danych za ten rok, dopiero teraz się zaczynają pojawiać. No i stąd pani minister Emilewicz, która się oparła jednak o fakty, a nie o chciejstwo i mity, no zdecydowała, tak zdecydowała. Jeżeli ktoś mówi, że 16 tysięcy polskich sklepów zostało zamkniętych z powodu ograniczenia handlu w niedzielę i jeszcze krzyczy dużymi tytułami rzeź małych sklepów, no to po prostu mija się z prawdą, ponieważ nie ma żadnych danych, ile zostało zamkniętych, a tym bardziej, ile zostało zamkniętych z powodu ograniczenia handlu w niedzielę. A logika nam mówi, że mały sklep, który może stanąć z ladu właściciel, a wszystko jest pozamykane dookoła, no nie może się z tego powodu zamykać. No taka logika. Ja, kierując się tą logiką, sprawdziłem drugie takie alarmistyczne dane, które podawano za Biurem Analiz Sejmowych, że obroty w handlu tygodniowe małych i średnich sklepów spadły o 20-30%. No myślę, no matko, no jak mogą spaść, skoro, tak jak powiedziałem, konkurencja w tym czasie jest zamknięta. No i tam mówiono, że tak, bo to są akcje promocyjne dyskontów, tak, które ściągają tych klientów i oni już potem nie kupują w małych sklepach, bo idą tam. No otóż powoływano się na Biuro Analiz Sejmowych, dość poważną instytucję, wydawałoby się, no więc ja jako rzecznik sprawdziłem, skąd te dane. No przecież ja nie mam danych, GUS nic jeszcze nie podał, a to takie historie. No okazało się, że Biuro Analiz Sejmowych powołało się na artykuł Rzeczpospolitej, a sięgnęliśmy do Rzeczpospolitej, a Rzeczpospolita zapytała się jednego anonimowego kupca spod Warszawy. I oto taka informacja z gazety oparta na opinii jednego anonimowego kupca spod Warszawy stała się podstawą opinii Biura Analiz Sejmowych, wtedy zostało wyświetlane na ekranach wszystkich stacji telewizyjnych, czy prawie wszystkich stacji telewizyjnych, w portalach, w gazetach. Spadek ma o 20-30%, całkowicie wyssane z palca. I ja wiem, że nie wszystkie sklepy są zadowolone z ograniczenia handlu w niedzielę, no bo na przykład sklepy w galeriach handlowych...
Właśnie, bo to jest pytanie, kto traci? Czy kto mógł stać za taką zorganizowaną akcję, tak, ktoś musiał.
Jak nie wiadomo, o co chodzi o pieniądze.
Tylko czyje pieniądze?
Pieniądze dużych sieci, no to jest proste, przecież to one walczyły, zanim zostało to wprowadzone, te prawo bardzo mocno. Mówiły, że będzie bezrobocie, wzrost bezrobocia, mówiły, że będzie wzrost PKB, nic takiego nie nastąpiło. No to wymyślili teraz taki sposób, że lis przebrany za baranka będzie krzyczał, że umierają kury w kurniku, a sposobem na to, żeby tam nie umierały, jest rozgrodzenie kurnika. No to mniej więcej tak to wyglądało, a tak jak powiedziałem, było to przetrenowane na Węgrzech. Ale powiem o tych sklepach, które są niezadowolone, bo żeby nie było, że rzecznik tylko, że rzecznik przedstawia jedną stronę i tylko te argumenty, które są dobre za tą ustawą. Docierają do mnie też sygnały od sklepów w galeriach, albo od sklepów pod Łodzią, to te słynne apel 500 sklepów, 500 tam właścicieli sklepów, tylko przypomnę, że wszystkich jest około 350 tysięcy, więc no tu 500 spod Łodzi, z centrów handlowych, które hurtowych, które rzeczywiście sprzedawały do hurtu, czyli dla właścicieli małych sklepów i ich potraktowano tak, jakby to był sklep, a nie centrum logistyczne. Po prostu błąd w ustawie, ich powinno się potraktować jako centrum logistyczne. Ale teraz co z tymi sklepami w centrach handlowych, bo rzeczywiście odpływ nastąpił.
Wielkie galerie najbardziej straciły.
Galerie, no bo ludzie odpłynęli, tam teraz jeżdżą na spacery, turystyka kwitnie, bardzo zadowolone firmy turystyczne, kina. Ale dzisiaj czytałem, czy wczoraj, że galerie zaczęły organizować w swoich lokalach w niedzielę różne imprezy i zaczęły ściągać z powrotem ludzi. I to się okazuje, że rynek wszystko dobrze ustawi. No bo jeżeli właściciele galerii poszli po rozum do głowy i zaczęli robić koncerty, jakieś atrakcje dla dzieci, no to dobrze, no to czas zostanie spędzony w pożyteczny sposób. Przy okazji te sklepy, które mogą się otwierać, małe sklepy w galeriach handlowych i mogą stać za właściciele za ladą, no w tym momencie nie będą tracić, no bo ci ludzie tam będą się w tych galeriach bawić, a przy okazji coś kupią.
Pana postawa, teraz deklaracja Ministerstwa Przedsiębiorczości kończy już temat, pana zdaniem?
W tej chwili do jesieni na pewno, więc zobaczy pan, panie redaktorze, że to będzie tak, jakby ktoś wyłączył prąd. Przez 4 miesiące otwieraliśmy lodówkę, wyskakiwała rzeź małych sklepów. W przyszłym tygodniu, nawet w tym tygodniu już pod koniec, żadnego artykułu o tym nie będzie.
Bo to tak, wiedzieliśmy, tak, jaki będzie raport.
Tak kampania działa nacisku, ale to jest dobrze, że okazało się, że w Polsce nie można przeprowadzić zmian prawa na podstawie no, wymyślonych argumentów. I gdyby to się dało przeprowadzić, okazałoby się, że w Polsce lobbyści mogą wszystko, więc w tym momencie sprawa została przełożona. Będzie też więcej danych, więcej jakby z gospodarki spływających sygnałów, no myślę, że wtedy naprawdę zobaczymy, czy to jest pożyteczne, czy to jest szkodliwe. Chociaż nigdy nie będzie tak, że wszystkim będzie pasowało. Jedni będą zadowoleni, niezadowoleni, ale my musimy patrzeć na gospodarkę w sposób globalny.
No to wróćmy do tego ZUS-u. Mały ZUS, jak już powiedzieliśmy, udało się uchwalić, ale już wtedy pan jako poseł Prawa i Sprawiedliwości się zarzekał, że to nie jest ostatnie pana słowo, no i walka trwa dalej.
No jeszcze nie wiedziałem, że zostanę rzecznikiem małych i średnich przedsiębiorców wtedy, no ale ja wiedziałem, że ryczałtowy ZUS to jest morderca miejsc pracy w Polsce. Rozmawiałem z wieloma przedsiębiorcami. Mały przedsiębiorca, który musi zapłacić ryczałtową stawkę, no przypomnę, już 1300 zł w tej chwili, 300 zł na NFZ i 1000 na ubezpieczenie społeczne, a nie zarobił. No niestety staje w obliczu no, bardzo trudnej sytuacji. No, ale bo skąd ma wziąć na tą składkę?
Mały ZUS miał to rozwiązać.
Ale mały ZUS dotyczy tylko tych małych firm, które mają obroty, które uniemożliwiają zapłacenie pełnej składki.
A co ma duże koszty własne?
No właśnie, na przykład cały handel jest wyłączony, bo handel ma to do siebie, że kupuje towar i go sprzedaje. Więc ci, co mają dochody, które nie pozwalają na płacenie, na zapłacenie tak wysokiej składki, cierpią. No i tu jest taka dziwna, to jest nawet niemoralna sprawa, bo tak, państwo najpierw zachęca wszystkich, zakładajcie firmy. No niby, dobrze, tak? Bo im więcej firm, tym lepiej dla każdej
najpierw
gospodarki.
Najpierw pół roku w ogóle bez ZUS-u.
Tak, pół roku w ogóle bez ZUS-u.
Później potem 18 miesięcy z połową.
Dokładnie, tak. No a potem przychodzi, 2,5 roku mija, no i się okazuje, że dochody nie pozwalają na zapłacenie tak wysokiej składki. Co?
I niektórzy... firmę się zawiesza.
No nie do końca, panie redaktorze. To tak politycy mówią, że no to sobie zawieś, to sobie zlikwiduj. Nie zarobiłeś na ZUS-u. Takie słowa kogoś chyba, kto nigdy nie pracował na własny rachunek, a brał pieniądze z kasy. Jak nie zarobiłeś na ZUS, no to nie prowadź firmy. A po co nam taki przedsiębiorca? Otóż to nie jest takie proste. No bo po pierwsze, ktoś, kto minęło 2,5 roku, to zaciągnął jakiś mały kredyt, kupił komputer, jakąś maszynę, ma jakieś zobowiązania, ma jakąś umowę najmu, no i teraz przychodzi czas, że nie ma na ZUS, no to zlikwiduj. No nie można zlikwidować firmy z dnia na dzień. On jest wciągnięty w pułapkę. Ja znam bardzo wiele osób, które popadały w długi z tego powodu, no bo ciągnęły dalej działalność gospodarczą, chociażby też dlatego, żeby się utrzymać czegokolwiek. No, składki nie płaciły, dług rósł, odsetki rosły i na przykład w drastycznych przypadkach dochodziło do tego, że ZUS eksmitował tego przedsiębiorcę z mieszkania, żeby odzyskać to, co tam w przypisie było, należało się ZUS-owi z tych składek. No i
dobrowolność ZUS-u na czym miałaby polegać, że przedsiębiorcy...
Ja jeszcze tylko skończę, bo to jest bardzo ważny argument. Niemoralności tego systemu, to jest system, który nastawia obywatela przeciwko własnemu państwu, bo ktoś, kto jest tak potraktowany, no niestety lojalność jego i patriotyzm mu natychmiast maleje. Otóż ZUS, który eksmituje tego obywatela z mieszkania, żeby odebrać składki, na moje pytanie, czy to się państwu polskiemu opłaca, odpowiada, że tak, ponieważ ten przedsiębiorca zarejestrował się w systemie i ZUS jest zobowiązany, żeby jak osiągnie wiek emerytalny, wypłacić mu emeryturę. I te pieniądze z tego jego, z tej eksmisji jego mieszkania, ten ZUS nie zabiera sobie. On je wpłaca do systemu i w związku z tym zobowiązuje się mu je wypłacić, jak będzie miał 65 lat. Czy pan redaktor słyszy, jaka to jest logika? To jest po prostu logika jakaś obłąkańcza. Kogoś dzisiaj się pozbawia majątku, żeby mu wypłacić tą emeryturę w przyszłości. Ja proponuję...
Fundacja, to jest sytuacja, nie fundacja, tylko sytuacja, dwa razy dzisiaj ten sam błąd popełniłem. FUSO, czyli Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jest taka, że już nawet nie zbiera na wypłatę przyszłą tego emeryta, tylko na wypłatę dla jego ojca albo dziadka.
To znaczy, sytuacja jest taka, że system jest solidarnościowy i tam w ogóle nie ma żadnych pieniędzy, tylko są zapisy na kontach, więc te pieniądze, które my teraz wpłacamy, to one są natychmiast wypłacane, plus pieniądze z budżetu państwa. No to, ale to wiemy, jak to wszystko działa. No tego eksmitowanego pieniążki z mieszkania też wpadną do dziury, która tam zostanie natychmiast wypłacona, ale jemu się zobowiązuje państwo wypłacić te pieniądze, jak będzie miał 65 lat.
No to ty, co proponuje rzecznik małych i średnich przedsiębiorców?
Ja proponuję, żeby ten niemoralny system, który, tak jak mówię, niszczy ludzi, nastawia ich przeciwko własnemu państwu, zastąpić systemem, który tego nie będzie robił, a który jest realnie wprowadzony i obowiązuje w jednej z najsilniejszych gospodarek światowych i najsilniejszej europejskiej, czyli w Niemczech. W Niemczech składka na ZUS jest dobrowolna. Na ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe, na ZUS jest dobrowolna. I ja proponuję, żeby w Polsce dokładnie wprowadzić ten sam system. Tam to działa. Jest 500 000 polskich firm w Niemczech.
Dobrze, a co się dzieje, jak taki przedsiębiorca osiąga wiek 65-70 lat, już nie ma siły pracować, wtedy co się dzieje?
No, politycy polscy mówią, część przynajmniej mówi, że stoją przy śmietnikach, że w Polsce będą stali przy śmietnikach. Otóż ja jeździłem do Niemiec, myślę, że wielu słuchaczy Radia Wnet też było i nie widziało tam niemieckich przedsiębiorców przy śmietnikach. A to dlatego, że 55% przedsiębiorców zostało w systemie państwowym, bo tam jest dobrowolność, można zostać w systemie państwowym. No na przykład w Polsce też zostanie, myślę, około 50%, dlatego że jak ktoś ma na składkę, ma ten dochód, nie wiem, w granicach 5-6 tysięcy, to te 1000 zł zapłaci, tak? No bo tam jakoś, jakieś gwarancje tej wypłaty będzie miał, albo już kończy,
chcą mu się lata. Emeryturę.
Na przykład. Więc zapłaci. Część będzie chciała, żeby państwo gwarantowało im bezpieczeństwo. Więc tam 55%, tak? Z tych 45%, które odeszły z systemu, 35% się ubezpieczyło w systemach prywatnych, emerytalnych. No i w Polsce takie systemy też będą. Już funkcjonują, ale będą przygotowywane jeszcze dokładnie. Gdybyśmy tą reformę zrobili, będą przygotowane jeszcze na tą okazję i już Polska Izba Ubezpieczeń nad tym pracuje, żeby tak jak wzorem Niemiec przedsiębiorca mógł się ubezpieczyć prywatnie. Czym to się różni? No jeżeli w prywatnym ubezpieczeniu przedsiębiorca nie zapłaci składki, bo nie ma, bo w tej chwili nie może zapłacić, no to ta firma nie przychodzi z komornikiem, tylko po prostu nie wpłaca, nie ma kapitału. No ZUS, jak mówiłem, przychodzi z komornikiem i ludzie albo w drastycznych przypadkach są eksmitowani z mieszkania, a w mniej drastycznych na przykład, jak już idą na etat, bo zlikwidowali firmę, to z etatu ściąga komornik do końca życia.
Panie ministrze, bo czasu jest niewiele, to jest już projekt gotowy przez państwa, czy dopiero jest koncepcja, jak to wygląda?
Jest koncepcja, zleciliśmy policzenie skutków, bo skutki oczywiście są bardzo ważne. Wyszło, że gdyby wszyscy przedsiębiorcy zrezygnowali w dniu wprowadzenia takiej możliwości, koszt dla FUS-u byłby 12 miliardów złotych rocznie.
Porównywalny z 13 emeryturą.
na przykład, tak, albo na przykład z obniżką cen prądu, 14 miliardów, ale wszyscy nie zrezygnują, będzie to około 6 miliardów złotych, tak jak powiedziałem, na połowę. Te pieniądze, moim zdaniem, trzeba znaleźć w budżecie i to byłaby ta szóstka pana prezesa, gdyby się Prawo i Sprawiedliwość chciało zdecydować na takie, na taki krok i te 6 miliardów się wróci, bo to jest bilans na zero. Dzisiaj niewpłacone, za kilka lat niewypłacone, więc to będzie na zero. Za to ta inwestycja 6 miliardów doprowadzi do tego, co powiedziałem, do jakby drugiego wilczka. Znowu zostanie uruchomiony polski potencjał. Ja rozmawiam bardzo często z przedsiębiorcami, codziennie, wielokrotnie. Ostatnio miałem rozmowę z startupami takimi, to jest modne, popieramy startupy, te miliardy z Brukseli, co na nich mają spłynąć, wykresy, pomagamy, będziemy wspierali, a ja się ich pytam po takim spotkaniu, gdzie te miliardy im pokazywali na tych slajdach, ale co wam najbardziej przeszkadza? I co odpowiedzieli? Ryczałtowy ZUS, więc
to samo pan powiedział premierowi, było takie spotkanie na ten temat pana z premierem, czy nie jeszcze?
Jeszcze nie, ja na razie chcę przygotować się do końca, czyli policzyliśmy skutki, a teraz robimy teraz badania opinii publicznej, ilu przedsiębiorców zrezygnowałoby w Polsce z systemu, ile by zostało, z kompletnymi liczbami, zechce pójść do pana premiera i przedstawić ten projekt.
To na koniec, ponieważ rzecznik ma biura i w Warszawie, i w Krakowie, to z jakimi sprawami przedsiębiorcy powinni kierować się kroki do pana?
Ze wszystkimi sprawami, kiedy stwierdzą, że jest łamana konstytucja biznesu albo prawo czy postępowania, zasady postępowania przed urzędami w rażący sposób, ale na styku przedsiębiorca-urząd. Jest bardzo wiele osób, zwłaszcza się do mnie do jak do rzecznika praw konsumenta.
Tak, bo go kontrahent oszukał.
Bo go kontrahent oszukał. No tutaj konstytucja biznesu i ta ustawa o rzeczniku nie daje takich możliwości. I może dobrze, bo ja nie chciałbym wchodzić w spory między przedsiębiorcą a przedsiębiorcą.
Minister nie jest sędzią.
Nie jest sędzią, ale mamy już sukcesy, bo do kilku postępowań żeśmy przystąpili. W tamtym tygodniu nasi prawnicy, którzy byli, wchodzili do procesu, a rzecznik może na prawach prokuratora, więc ma dostęp do akt, może przedstawiać argumenty, więc dwa żeśmy wygrali, jeden przed urzędem, a dwa przed sądami, więc już mamy sukcesy i wszyscy przedsiębiorcy, którzy mają takie wrażenie, mogą takie wnioski składać, plus wszyscy przedsiębiorcy, którzy mają pomysły, jakie są zmiany legislacyjne potrzebne, jaką mają opinię do tych projektów, które wchodzą, czy są jakby konsultowane. Utworzyłem Radę Przedsiębiorców przy Rzeczniku, jest w tej chwili 117 organizacji, mogą wejść do niej najmniejsze organizacje, nawet z gminy jakieś, jeżeli 10 osób jest potrzeba, żeby założyć organizację przedsiębiorców. Przedsiębiorcy, zrzeszajcie się, zakładajcie stowarzyszenia, tylko w sile.
Wchodźcie do Rady Przedsiębiorców
tak,
przy Rzeczniku.
Tylko w sile jest możliwość uzyskiwania w polityce takich efektów, jakie uzyskują inne grupy społeczne, jak dzisiaj rolnicy na placu Zawiszy, czy taksówkarze niedługo będą też protestować. Może nie będą, bo dzisiaj rząd przyjął projekt ustawy, który idzie w kierunku rozwiązania tego napięcia między Uber, korporacje. Daj Boże, ale im będziemy mieli silniejszą reprezentację właśnie nawet przez Radę Przedsiębiorców przy Rzeczniku, tym więcej możliwości uzyskiwania takich praw, jakie mają w innych krajach.
Powiedziała Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Panie ministrze, dziękuję bardzo za wizytę w studio.
W studiu Radia Wnet zawsze jestem, ponieważ, tak jak powiedziałem, Radio Wnet przyczyniło się do wielu rozwiązań dobrych dla przedsiębiorców. Jakoś tak jesteście proprzedsiębiorczy, nie wiem dlaczego.
Chociaż jesteśmy radiem spółdzielczym, to może dlatego, bo z przedsiębiorcami współpracujemy na co dzień. 17:40 na zegarach, no to zagrajmy. Niech Paweł Kukiz, nie wiem, czy to jest przedsiębiorca, czy muzyk, czy polityk, ale na pewno śpiewa bardzo dobrze razem z zespołem Jugoton.